Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wchodzimy w obszar IT, ale też i w obszar wynagrodzeń i nie robię tego sam, tylko z zaproszonym gościem. Moim gościem jest Fabian Pietras, Business Unit Director w firmie Antal. Cześć Fabianie.
Cześć, witam was wszystkich.
No słuchaj, jak ja już Ciebie widzę tutaj przed moją kamerką, przed moim monitorem, to ja wiem, że z tematu IT nie uciekniemy, no bo jakby nie było, Ty siedzisz dosyć mocno w tym obszarze IT.
Tak, zgadza się. To jest temat z jednej strony rynkowo bardzo hot, a z drugiej strony też temat, który pcha po części naszą gospodarkę dosyć mocno do przodu. Od wielu lat obserwujemy napływ inwestorów i kapitału do Polski, ale również nie tylko zagranicznych, bo tutaj warto też zwrócić uwagę, że nasi rodzimi programiści, nasi rodzimi przedsiębiorcy dosyć mocno inwestują i rozwijają swoje przedsiębiorstwa. Cała pandemia, cały COVID, o którym często też mówisz na swoich podcastach, o tym jak wpłynął na rynek, oczywiście on wpłynął na IT dosyć mocno. Nastąpiła ogromna digitalizacja, większość przedsiębiorstw musiała, aby przetrwać, iść w stronę wirtualną, w stronę webową i to też spowodowało kolejny wzrost popytu na rynku, na specjalistów.
No właśnie, patrz, w zasadzie to jak popatrzymy sobie to ostatnia dekada, to z roku na rok mówimy o pewnych przełomach, łamaniach barier, podwyżkach, niepodwyżkach, a teraz jeszcze tego kotła, wpadła nam inflacja, wpadł nam Polski Ład i się zagotowało jeszcze bardziej. No i wy na początkiem roku, wy jako Antal wypuściliście taki komunikat prasowy wręcz mówiący, zacytuję tutaj, o spirali podwyżek, no to może dotknijmy sobie tego tematu, ale zacznijmy może od takiego średniego wzrostu oczekiwań, jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń w sektorze IT. Jak to zamknęło nam się w roku 2021?
Dobra, to spójrzmy na to przekrojowo. Ja to lubię, wiecie, robić takie story, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy i z czego to wynika. A więc tak rok do roku mniej więcej sektor IT charakteryzował się tym, że te wynagrodzenia rosły. I one rosły tam między 8 a 12% rok do roku. To się tam przekładowało w zależności od stanowiska, między 1000, 1,5 tysiąca. Momentami przy tych najwyższych stanowiskach dotykało 2000. Zeszły rok był inny jak wszystkie, to już, że tak powiem, to się taka tendencja, która nam się pojawia, że 2021 był inny niż wszystkie, 2020 był inny niż wszystkie, bo wszedł COVID. Natomiast rzeczywiście pod względem wynagrodzeń pierwszy raz odczuliśmy i zobaczyliśmy na rynku tak naprawdę tak szalejący wzrost wynagrodzeń, jeżeli chodzi w sektorze IT i sektorach ościennych do IT, tak to bym nazwał. Średni wzrost wynagrodzenia w IT to było 2900 zł. Jest to ogromny wzrost rok do roku. Średni. I to był średni wzrost. A więc mieliśmy takie sytuacje i to, tak szczerze mówiąc, niemałego odsetka, bo blisko 28% osób, prawie 30% dostały podwyżki powyżej 4000 zł.
Wow.
A więc poszło, a więc spirala to jest takie dobre słowo, można też powiedzieć blisko tornado wynagrodzeniowe, natomiast jakbyśmy to zdekonstruowali krok po kroku, to mamy tam dużo składowych tak naprawdę, nie? A więc rzeczywiście to, co powiedziałeś, obawa przed Polskim Ładem, szalejąca inflacja i rzeczywiście ta inflacja to jest tam blisko 65% respondentów tych badanych naszych specjalistów IT, a przebadaliśmy ich niemało, bo blisko 1000 osób z końcem roku, wskazywało jako inflację, jako ten główny powód zmiany swoich oczekiwań finansowych. Potem była zmiana stanowiska i blisko 40% wskazujący na nowy ład. Badanie było w grudniu, a więc jeszcze wszystkie mechanizmy, jak to się przelicza, nie były znajome. One oczywiście są na początku stycznia, wiele się nie zmieniło, ale od samego opowiadania i rozwoju sytuacji mamy większe poczucie tego, co czeka specjalistów. Oni też mniej więcej już powoli się przygotowują do tego, w jaki sposób układać swoje finanse i jakie ruchy wykonywać. Ale to jest jedna rzecz, nie? Druga rzecz, która tutaj wpłynęła nam na ten wzrost oczekiwań, to jest globalizacja. Jakbyśmy nie mówili, globalizacja dotknęła polskiego rynku dosyć mocno w zeszłym roku. To był taki chyba najmocniejszy rok, gdzie odczuliśmy ilość przedsiębiorstw, które bezpośrednio, czy to zza oceanu, czy za granicy, kontaktowało polskich specjalistów, aby nawiązać z nimi współpracę. A więc te wynagrodzenia, które były oferowane, one już nie były w złotówkach. Oczywiście Polska już od wielu lat, zwłaszcza w sektorze IT, ona zaczyna dorównywać i jest bardzo blisko tym standardom europejskim. I tak cały czas, pomimo, że tak powiem, zbliżonej koniunktury, wygrywamy swoją eksperckością, nastawieniem do pracy. Etos pracy Polaka, programisty jest bardzo wysoki i bardzo ceniony. I też ewentualnie te kwestie, które są wszystkie obok, czyli znajomość systemów, chęć nauki, to powoduje, że ci inwestorzy przychodzą. Ale zaczęli przychodzić bezpośrednio, też nie do końca otwierając oddziały w Polsce, a więc płacąc też w innej walucie, a więc to był tego nie było, to nie była skala jakaś duża, natomiast już na tyle zauważalna, że polscy specjaliści zaczęli się też otwierać na tą pracę taką mocno zagraniczną za oceanem. Oczywiście ona ma swoje plusy i minusy, bo tutaj na co musimy spojrzeć, to praca za oceanem, jeżeli jeszcze przedsiębiorstwo nie do końca jest, czy ten inwestor, który poszukuje, nie do końca jest jeszcze przekonany i chciałby, żeby te osoby pracowały w tych samych godzinach, no to mówimy już o pracach w godzinach nocnych tak naprawdę i to jest coś kosztem czegoś. Podobnie mamy sytuację, którą obserwujemy z rynkiem z Australią czy z krajami tymi bliskowschodnimi. Te jeszcze aż tak lawinowo nie przychodzą do Polski, natomiast jakieś pojedyncze sygnały się pojawiają.
No ale to wiesz, tam za oceanem, co tu daleko będziemy szukać? Ludzie ze Skandynawii też szukają naszych programistów i specjalistów IT i mamy tą samą strefę czasową, ale też płacą fajną, dobrą walutą, jaką jest euro. Dobra, słuchaj, jeden taki ad vocem tego, co powiedziałeś, bo tutaj wspomniałeś, że tam powoływanie się na tą inflację, czy też ten Polski Ład jeszcze wcale niekoniecznie jakiś wielki odsetek był. Mnie to nie dziwi, bo de facto to ten taki wielki przytup inflacyjny to dopiero miał miejsce na koniec roku 2021, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to zaczynało być teraz elementem argumentacji, czyli w pierwszym półroczu roku 2022. A wcześniej były zupełnie inne jakby wnioski. Dobra, zostawiamy ten temat.
Ale to powiem ci tak, nie? Tam, wiesz, ten procent, tak, ja bym tak był trochę, wiesz co, jestem ostrożny tego niewielkiego procentu, bo to jest 40%, nie? To jest prawie połowa, jakbyśmy nie spojrzeli, która wskazywała, oczywiście 65% inflacja i każdy ją odczuwa i każdy widzi, czym bardziej przedsiębiorstwa je odczuwają, patrząc na oczekiwania swoich specjalistów, jeżeli tak rosną, no ta inflacja w tych firmach jest znacznie większa i koszty rosną. Natomiast to jest fajne pytanie, ja bym się tu chwilę jeszcze zatrzymał.
Zatrzymujemy, jedziemy.
Bo my też to zbadaliśmy, nie? My warto podeszliśmy do tego tak na zasadzie, wiesz, zobaczmy, co się wydarzyło w 2021, ale zapytajmy też, co się wydarzy w pierwszym kwartale, nie? 2022. I ile osób planuje pójść po tą kolejną podwyżkę z tych, co zostało. I tam wyszło, że z 88%, które zwiększyło swoje oczekiwanie, dostało 69 osób tą podwyżkę. Poszło i ona została gdzieś tam przyznana. I z tych 69% jeszcze około 30% osób planuje pójść po kolejną podwyżkę właśnie związaną z tym Polskim Ładem, nowym ładem, który nam wchodzi. Nie? Te osoby zaczęły przeliczać, nie wiedziały jeszcze mniej więcej dokładnie ile by chciały, ile to będzie wynosić, ale już anonsowały, że ta podwyżka, która była w 2021, to jest podwyżka już nie była, nie? Że oczekują dodatkowej zachęty, a więc ta spirala, o której, że tak powiem, powiedziałeś na początku i którą, że tak powiem, my tu wskazujemy, ona jest, nie? I nie wydaje mi się, że się z niej uwolnimy.
No ten Polski Ład, Nowy Ład, już nie wiadomo jak to nazwać. Dobra, temat na bok. Słuchaj, powiedzieliśmy sobie jakichś tam średnich tych podwyżkach, które były w zeszłym roku, ale może tak dla zobrazowania sytuacji, ile w tej chwili, jaki jest najniższy poziom zarobków w branży IT? Jesteśmy w ogóle w stanie określić taki pułap?
Wiesz co, no to pytanie od czegoś, do czego się odniesiemy, nie? Bo jeżeli sobie wyobrazimy młodego testera czy młodego programistę, który wchodzi na rynek i nie ma doświadczenia i jest, nie wiem, to osoba, która się przebranżawia, no to może tu powinniśmy się odnieść, która się przebranżawia, idzie sobie do szkół koderskich czy we własnym zakresie, czy też idzie na studia i mówimy o projekcie pierwsza praca, już nie taka zlecenia, ale już taka pierwsza, do której idzie, no to ja bym się tu bym wskazywał te wynagrodzenia z poziomu 5-7 tysięcy złotych brutto.
Proszę, czyli mimo tego, że ktoś jest takim totalnym juniorem, a się stwierdza, że już na przykład nie chce być, no nie wiem, dajmy na to, nie chce pracować w jakiejś tam fabryce.
Takie mamy też przykłady. Z takimi
Jak?
się, no ten, tak, mieliśmy i to jest dosyć ciekawy przykład, bo mówimy tutaj o programiście, młodym, znaczy młodym programiście, takim, który wchodził na rynek, a w rzeczywistości to była osoba, która miała blisko 50 lat, która zmieniła swoją ścieżkę ze ścieżki kelnerskiej na ścieżkę programistyczną. No to ta osoba właśnie wychodziła na rynek, była po szkoleniach i szukała pierwszego zatrudnienia.
I piąteczkę
przytuliła.
No i zobacz, super, czyli to tylko oznacza, że to jest poziom wyjścia, a potem idziemy już tylko w górę i zakładam, że przy takich juniorach, no to również te średnie wzrosty wynagrodzeń były najmniejsze w stosunku do innych jakby poziomów zaawansowania, prawda, bo one tam się, z tego co pamiętam, zatrzymały albo określiły w okolicach 1500 zł, dobrze kojarzę?
Jeżeli chodzi o juniorów, poczekaj, to już zaraz powiem dokładnie, jeżeli chodzi o juniorów, to było 1500, potem mieliśmy regularów, seniorów i kadrę menadżerską w obszarze IT.
No dobra, a kadra menadżerska, gdybym załóżmy teraz poszukiwał dyrektora IT, to z jakim wydatkiem muszę się liczyć?
Wiesz, to jest zawsze pytanie, do czego i jakiego dyrektora?
No nie wiem, software house'u załóżmy.
Wiesz co, no to tak, nie, to w zależności jeszcze, to już przy takich stanowiskach często wchodzą udziały i inne zachęty, ale bym powiedział, że no te wynagrodzenia zaczynają się powiedzmy od 35 tysięcy jako minimum, a górna granica to jest już górna granica. To rzadko się zdarza, ale taka mediana bym powiedział, że to jest w granicach 50 tysięcy, 45-55.
No, czyli gorące stanowiska w tej chwili, rzeczywiście warto cofnąć się wstecz i szkoda, że człowiek się matematyki i programowania bardziej nie uczył parę lat temu, bo można było mieć fajną robotę. Dobra, słuchaj, przejdźmy sobie dalej. Główne powody rosnących oczekiwań, jakbyśmy mogli się nad tym w tej chwili zatrzymać?
Jasne, no to tak, nie? Numer jeden to jest rosnąca inflacja, nie? Która dotykała, ona gdzieś tam od już pół roku wstecz zaczęła gdzieś tam dotykać portfele i zaczęła pokazywać specjalistom, że okej, zostaje im mniej na co dzień. A w związku z tym, że to jest grupa szalenie rozchwytywana, a więc nie mają co problemu też z zadeklarowaniem tego, że chcieliby swoje uposażenie powiększyć, bądź ewentualnie im się ten budżet nie spinał tak, jak im się spinał do tej pory. A więc jest to jeden, to jest najgłówniejszy powód, nie? To mówimy o 65% osób, które wskazywały jako powód numer jeden. Drugi, no to była zmiana stanowiska bądź firmy. No, nie da się ukryć, że przy zmianie firmy te oczekiwania rosną. Takie nasze badania Antal pokazują, że ta średnia zmiana to jest około 20%. Jeżeli kandydat zmienia, to oczekuje około 20% podwyżki, bądź zmiana stanowiska, no to mówimy upgrade, powiedzmy doświadczeniowy z mida na seniora, z seniora na team leadera, czy ewentualnie jeszcze jakiś rozwój poziomy w organizacji, nie tylko pionowy. To jest drugi powód związany z zwiększeniem oczekiwań finansowych. Trzeci to jest zwiększenie zakresu obowiązków, czyli troszeczkę powiązany z tym pierwszym, w zależności jak wystąpił. Czasami to jest dodatkowy zakres obowiązków na tym samym stanowisku, powiększenie, nowy projekt, co powoduje na zwiększenie tych oczekiwań. No i czwarty powód mamy, ten, o którym rozmawialiśmy, czyli zmiany związane z opodatkowaniem.
Okej, okay, dobra, czyli mamy cztery główne: rosnąca inflacja, zmiana stanowiska, zwiększenie zakresu obowiązków i ten polski ład, który nam tutaj do tego się dorzucił. No dobra, to teraz tak, skoro znamy już te główne powody i wiemy, w którym miejscu jesteśmy, jedna rzecz mi się tak przypomniała, bo powiedziałeś, że tam różnica na poziomie około 20% to jest minimum, jeśli chodzi o te podwyżki. Powiem Ci, że mnie to zupełnie nie zaskakuje. Ostatnio trochę zgłębiłem swoją wiedzę odnośnie takiego zjawiska, jakim jest Great Resignation, czyli taka, wiesz, fala odchodzeń z jednego pracodawcy, żeby sobie albo zrobić chwilę przerwy, albo pójść do drugiego. I tam jest powiedziane, że w ogóle 20% to jest najniższy poziom, o którym Ty w ogóle podnosisz swoje oczekiwania. Z reguły to podnosisz o, wiesz, 30-40, a czasami dublujesz swoje obecne wynagrodzenie, o czym Twój nowy pracodawca w ogóle ogóle nie wie, tak? Ale no, w taki sposób ludzie nam się zachowują na tym rynku.
Słuchaj, ale to prawda, powiem ci, to jeszcze, ja to powiem ci jeszcze, że w 100% zgadzam się, bo to wszystko zależy, wiesz co, zawsze podnoszenie oczekiwań finansowych czy zmiana pracodawcy, to jest taki też temat trochę złożony, nie? Bo na niego ma wpływ kilka rzeczy. Oczywiście samo wynagrodzenie jest ważne, natomiast już patrząc z punktu widzenia osób, które zarabiają nieźle, no bo te wynagrodzenia polskich programistów, one są naprawdę w stosunku do całego rynku są dosyć wysoko uplasowane, ale tam zawsze pomimo finansów tak naprawdę tak w tych rekrutacjach, które my prowadzimy na co dzień, to słyszymy zawsze jakiś inny powód. Nie? Te wynagrodzenie oczywiście one musi być spełnione tak jak kandydat sobie życzy, czy tam ewentualnie sobie wymarzył, natomiast finalna decyzja w większości przypadków oparta jest o coś innego, to jest o stack technologiczny, o atmosferę pracy, o możliwości rozwoju, czyli tak naprawdę te takie podstawowe elementy, które są zaraz po tym wynagrodzeniu finansowym, które jest wskazywane jako pierwsze. Oczywiście jest znaczna pula osób, które tylko i wyłącznie zmieniają ze względów na oczekiwania finansowe i tam rzeczywiście dochodzi tak naprawdę do takiego, powiem w cudzysłowie, hardkoru, że mamy, wiesz, przebicie 100% swojego wynagrodzenia i każda kolejna propozycja, która przyjdzie, będzie wiązała się z tym samym, nie? Natomiast to trzeba spojrzeć na to, że ten życiorys, jeżeli ta osoba się nie zatrzyma na tym jednym miejscu i zrobi drugą, trzecią, czwartą zmianę, to ten życiorys trochę jak ten szwajcarski ser wygląda, a jeżeli ta osoba chciałaby zostać jednak na polskim rynku, to jednak nadal mamy to pojęcie dosyć tradycjonalistyczne w Polsce, które jest związane z tym, że no, pozostanie w organizacji troszeczkę dłużej jednak troszeczkę o czym świadczy. Buduje się pewne zaufanie do pracownika, buduje się pewne story z nim, też można na nim inaczej polegać. Polski rynek, nawet jeżeli mówimy o kontraktorach czy osobach pracujących na projektach, jest znacznie inny od wszystkich innych rynków. Nie? Gdzie mówimy o kontraktorach, na przykład na rynku brytyjskim czy w Stanach, którzy wchodzą na 2-3 miesiące na projekt i wychodzą i jest dla nich w zupełności to normalne. U nas to troszeczkę inaczej wygląda. Nie? U nas, ja wielokrotnie powtarzam inwestorom na spotkaniach, którzy przychodzą, chcą budować, czy to software house'y, czy kolejne inwestycje powstają, jak ten polski rynek wygląda, bo początkowo są sceptycznie nastawieni. Oni nie chcą słyszeć o współpracy kontraktingowej, bo uważają, że jeżeli przynoszą myśl technologiczną, to chciałbym, żeby została z nimi dłużej. I dopiero tłumaczenie pierwszy, drugi, trzeci miesiąc pracy na polskim rynku pokazuje im całą specyfikę i wyjątkowość polskiego rynku, który jest dla nich z punktu widzenia długofalowego bardziej atrakcyjny, patrząc na to, jak nasi kontraktorzy się zachowują i czym się różnią od innych kontraktorów.
Aczkolwiek patrząc na to, że mamy tak zwany rynek pracownika, to rzeczywiście ta lojalność pracownika względem pojedynczego pracodawcy jest trochę gorsza niż miało to miejsce parę lat temu. Ja pamiętam czasy, zamierzchła przeszłość, przełom lat 90. i 2000, gdzie takie osoby, co szybko zmieniały pracę, były nazywane grasshopperami, nie? Że tak szybko skacze sobie z jednego pracodawcy do drugiego. No i niestety, kiedy się zrobiło wtedy, w tamtych czasach taki shift, dwa razy pod rząd, to trzeci pracodawca już tak się patrzył, o kochany, ja to ciebie nie chcę na pokładzie, bo ty mi za 6 miesięcy znowu gdzieś przeskoczysz. No ale teraz mamy troszeczkę inne czasy, ale ja się zgodzę z tym twoim stwierdzeniem, że my mamy chyba taką mentalność rzeczywiście przywiązywania się do takiego, nazwijmy to, koszyka odpowiedzialności, w który wskakujemy, tak? Czyli raczej za 2 miesiące nie zmieniamy naszego pracodawcy, wolimy tam posiedzieć, pozadbać o swoje interesy i tak dalej, i tak dalej. Trzeci temat mam dla ciebie. Słuchaj, już częściowo żeśmy sobie o tym porozmawiali, bo ja się ciebie tam zapytałem, ile najmniej można zarabiać, ile najwięcej. To teraz wskoczmy tak jakby w środek. W ramach swojej publikacji, którą wypuściliście na rynek, zrobiliście takie widełki wręcz wynagrodzeń na kilku wybranych stanowiskach i ja mam teraz to przed sobą otwarte na moim monitorze, zatytułowane to jest jak obecnie wyglądają wynagrodzenia w IT i mamy tutaj przykład 5 różnych stanowisk, z takim już dobrym dorobkiem, bo 3 lata doświadczenia to już można powiedzieć, że to jest człowiek, który coś umie i wie, co robi. Przejdźmy sobie przez ten wykres. Jakbyś mógł tutaj słuchaczom, widzom naszym powiedzieć, jak wygląda taki przedział widełek na tych wybranych 5 stanowiskach.
Jasne, dobra, no to zacznijmy sobie tak, może pójdźmy pod kolei to, co spisaliśmy i to, co zbadaliśmy. A więc jeżeli chodzi o IT administratorów, rynek nam pokazuje, że te wynagrodzenia dla osób z 3-letnim doświadczeniem to jest od 9 tysięcy do 15, Jeżeli chodzi o analityków biznesowych, czyli grupa, która się bardzo mocno rozwija w Polsce, gdzie obserwujemy napływ zapotrzebowania z różnych organizacji, mówimy o mniej więcej 11-16 tysięcy i tutaj śmiało mogę powiedzieć, że mówimy brutto netto tak naprawdę, brutto dla osób pracujących na umowę o pracę, netto dla osób, które preferują współpracę na zasadzie B2B i są kontraktorami. Jeżeli mówimy o deweloperach, i tutaj skupialiśmy się w głównej mierze na najbardziej popularnych technologiach, czyli .NET, Java, Python, osoby z 3-letnim doświadczeniem, czyli już osoby z poziomu regular na rynku, mówimy o oczekiwaniach z przedziału 15 do 22 tysięcy złotych. I rzeczywiście obserwujemy, że osoby, które mają ponad 3 lata doświadczenia i są bardzo dobre, bo to też trzeba jeszcze zobaczyć, co dana osoba robi, jakie ma kompetencje, i jej finanse z poziomu 20-22 tysięcy to są już finanse mocno seniorskie, ale takie obserwujemy. I to na tym rynku się zadziało w zeszłym roku. Jeżeli mówimy o testerach automatycznych, to są oczekiwania bardzo zbliżone, wręcz bym powiedział obecnie na rynku identyczne, jeżeli chodzi o deweloperów, czyli między 15 a 22 tysiące złotych zrównały się te oczekiwania. W związku z tym, że pula kandydatów jest znacznie mniejsza, a więc podaż jest duża, mała dostępność kandydatów i te oczekiwania dosyć mocno zostały wyciągnięte i przez rynek, i przez samych kandydatów. No i mówimy o stanowisku, które chyba jest najnowsze, najbardziej świeże w całej tabeli, DevOps, czyli stanowisko, do którego można wiele włożyć i co organizacja, obserwujemy troszeczkę inną nomenklaturę. I tu oczekiwania mamy finansowe między 16 a 25 tysięcy złotych nawet. A więc jak widzimy, rozstrzał i widełki, one się nam poszerzają. Wcześniej mówiliśmy jeszcze rok temu czy dwa lata temu o dosyć węższych widełkach. Teraz rynek i technologie tak poszły do przodu, że czasami niektóre organizacje też płacą, co jest ciekawe, dodatkowe fee, dodatkowego bonusa za znajomości danej technologii. Żeby nie ujmować tego, nie rozwalać sobie siatki płac, mają dodatkowy rate card, w którym jest za dodatkową technologię, czy to chmurową, czy systemową, dodatkowo płatne. Jeżeli dany specjalista posiądzie wiedzę, certyfikuje się, nie dostaje jako takiej podwyżki, ale dostaje z listy bonusowej dodatkowy dodatek. Ciekawe rozwiązanie motywujące i wpływające na, że tak powiem, chęć rozwoju w organizacji. Jeszcze tak mi się przypomniało, Wiktor, jedna taka rzecz, jak rozmawialiśmy, jak się cofnęliśmy do tych czasów, gdzie...
Zamierzchłych.
Takie, w których ja też funkcjonowałem, że jak się 3 razy zmieniło pracę, no to już potem był problem zmienić. I dobrze to uargumentować. Rzeczywiście kiedyś był to mniej więcej taki mit, może nie mit, ale taka tradycja, czy wręcz oczekiwanie, że w jednej organizacji pracuje się 3 lata. Tak minimum to był ten okres 3-letni. W IT, no to bym ja powiedział, teraz na rynku to jest około roku, nie? To taka jest dysproporcja. Antal przeprowadził swojego czasu też fajne badanie tak naprawdę rynkowe, do którego zachęcam do odnalezienia, które się nazywa pułapki kariery. My tam wymieniliśmy bodajże 7 pułapek kariery, które obserwowaliśmy na rynku, i ta, o której mówiłeś, job hopper, czy tam pułapka skoczka, my to w języku polskim wtedy znaleźliśmy fajne odpowiedniki, była opisana, tam były pułapka głębokiej wody i wielu, wielu innych, które warto sobie przejść, które są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo dużo pokazują z punktu widzenia osób, które wchodzą na rynek, żeby po prostu nie zabłądziły.
No, tak, to ciekawe wnioski jeszcze tutaj wyciągnąłeś. Jedną rzecz bym chciał wrócić do tej siatki płac, o której przed chwileczką powiedziałeś, bo określiliśmy sobie minima i maksima, natomiast to wcale nie przekłada się na średnią, prawda? No bo w zasadzie moglibyśmy sobie dodać początek do końca, podzielić na pół i mamy średnią, ale to wcale tak nie wygląda. To przejdźmy teraz z powrotem przez te 5 stanowisk, ale na poziomie średnim.
Dobra, to tak, średnia, jeżeli chodzi o IT administratora, jest najbardziej zbliżona do jej dolnych granic, czyli mówimy około 9 tysięcy, tam jest ja bodajże w granicach 900, jak dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o analityków biznesowych, to jest 13. To będzie, tutaj mówimy, że to jest mniej więcej taki środeczek i ten rynek rzeczywiście płaci w granicach dla osób, które mają do 3 lat doświadczenia, czy około 3 lat doświadczenia, 13 tysięcy. Jeżeli chodzi o deweloperów z 3-letnim doświadczeniem w tych technologiach, o których wspomniałem, to mówimy o około 17 tysięcy złotych brutto netto. Testerzy identycznie, a więc te badania rynkowe potwierdziły nam, że ta mediana wygląda identycznie, i jeżeli chodzi o DevOpsów, to mamy te 18 tysięcy złotych. I to jest ta średnia rynkowa.
Okej, no to właśnie czasami jest bardzo ciekawe, nie, że mamy te pewne minima, maksima, które nam wynikają z odpytań poszczególnych ludzi, ale jak sobie to wszystko do kupy pozbieramy, to zawsze nam ta średnia wychodzi.
Procenty policzymy, ile osób, tak. Jak wygląda tak naprawdę ten rynek, nie? No bo oczywiście ekstrema się zdarzają, nie? I tu właśnie, tak jak mówiłem, te kwestie danej unikalnej na przykład technologii, nie? Powodują, że ten średniorynkowy rozstrzał jest duży, ale jak popatrzymy na pulę tak naprawdę i co tam jest, jakie to są mechanizmy, to wychodzi nam ta standaryzacja. I no ona jest na tyle ważna, żeby po prostu też się nie zagubić w tej spirali, nie? Często mamy tak, okej, no to jak rozmawiam z przedsiębiorcami, no ale przypomnę, kto płaci 25 tysięcy, nie? No osobie z 3-letnim doświadczeniem. A ja mówię, nie, zatrzymajmy się, nie? To zobaczmy, takie samo było z tym dyrektorem, zależy za co. Nie, i co jest potrzebne, oczywiście. Też są takie sytuacje na rynku, że nie wiem, jest ogromna potrzeba w projekcie, projekt się pali, firmy przepłacają wtedy osoby, żeby popracowały, nie wiem, pół roku, żeby projekt został skończony. Bo jest na przykład, nie wiem, przychodzi fazę maintenance'ową, czyli tą utrzymaniową, gdzie raczej preferencje rynkowe są takie, żeby rozwijać aplikację, a nie jej utrzymywać. Jeżeli trzeba zatrzymać te osoby. A więc tak zawsze, i to jest bardzo fajne, Wiktor, co zrobiłeś, że zawsze dobrze tą kołderkę troszeczkę do góry odkryć, zobaczyć, co tam się kryje pod nią, zanim się pod nią wejdzie.
Wiesz, ja to jestem maniakiem czytania raportów i przeglądania i analizowania, co tam z nich wynika, i właśnie lubię popatrzeć na takie różne smaczki, bo to nie zawsze jest takie wprost, jakbyśmy sobie mogli pomyśleć. Słuchaj, to jeszcze takie pytanie uzupełniające odnośnie tych wynagrodzeń, bo wy zebraliście dane dotyczące projektów z całej Polski, tak się domyślam, że to nie było tam jedno miasto brane pod uwagę, tylko cała Polska. Są branże, gdzie widać zasadnicze różnice pomiędzy wynagrodzeniami w zależności od lokalizacji, tak? Typu, nie wiem, Warszawa płaci inaczej, Poznań płaci inaczej, Olsztyn płaci jeszcze inaczej. A jak wygląda to w świecie IT? Czy my tutaj widzimy jakieś duże dysproporcje, jeśli chodzi o wynagrodzenia duże miasta versus małe? Czy to jest na tyle pożądanie kompetencji w tej branży, że de facto niezależnie gdzie się pracuje, to mówimy o bardzo podobnym poziomie wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach?
Od roku mówimy o zrównaniu się tych wynagrodzeń. Tak szczerze, nie? To, co obserwujemy, tu nie ma różnicy, czy osoba jest z Rzeszowa, Dębicy, Trójmiasta, Rumi czy Płońska przysłowiowego. Nie ma najmniejszej różnicy. Praca zdalna to jest 90% czy 80% osób pracujących obecnie, to jest praca zdalna i w pracy hybrydowej. Dodatkowo ta globalizacja, o której mówiłem, która sięga bezpośrednio też tutaj do naszych specjalistów, a więc nie obserwujemy już podziału regionalnego ze względu na oczekiwania finansowe. Jeżeli są organizacje i zdarzają się takie, które rzeczywiście, gdzie te uaktualnienie się o wynagrodzenia rynkowe jeszcze nie nastąpi, bądź idzie bardzo wolno, mierzą się z ogromnym problemem atrycji.
Dobra.
I już nie mówimy o atrycji, która była na poziomie w IT, ona była zawsze wyższa niż w innych branżach, bo ona gdzieś tam była w granicach 14, bodajże 15%, gdzie średnia rynkowa była między 10 a 12, to te firmy mierzą się już z atrycją na poziomie 25%, czasami 30%.
No tak. No niestety w takich czasach jesteśmy, ale to dotyczy też wielu branż, tak? Zapomnijmy o atrycji na poziomie jednocyfrowym. Jesteśmy na dwucyfrowym i bardzo często dwójkę widzimy z przodu, tak?
Zdecydowanie.
No także tak to wygląda. A propos globalizacji, branża IT, jak wygląda, nie wiem, może też to badaliście, a może nawet ty jakąś subiektywną ocenę albo opinię dasz na ten temat, udział obcokrajowców. Mam tutaj na myśli głównie specjalistów IT ze wschodu, czyli Ukraina, Białoruś czy inne tam kraje, które mamy po wschodniej stronie naszej granicy, jeśli chodzi o pracowników sektora IT. Czy tutaj widzimy wzrost tego typu, nie tego typu, to jest źle postawione pytanie, wzrost właśnie udziału obcokrajowców w nazwijmy to sile pracowniczej w sektorze IT, czy de facto jednak ten polski rynek IT stoi i sobie radzimy bez wsparcia zagranicznego?
Znaczy, polski rynek jest mocno oparty o partnerów czy specjalistów zza polskiej granicy, zwłaszcza za wschodniej granicy. Taki największy może udział my obserwowaliśmy 2-3 lata temu, gdzie były te wszystkie problemy z Białorusią, gdzie była Ukraina. Teraz jest to, że tak powiem, raczej już taki napływ, może nie tyle co codzienny, ale tak już bardziej naturalna wymiana. A więc to nie obserwujemy już lawinowego pukania do polskich przedsiębiorstw, przyjazdów do Polski, systemu kolejek wizowych dla specjalistów IT. Raczej już te osoby, które kilka lat temu napłynęły, gdzie obserwowaliśmy rzeczywiście, że brakowało oczywiście specjalistów i oni byli wyciągani z tych rynków do Polski, to tego było dużo. Teraz obecnie raczej mówimy o takim spokojnym napływie, raczej takim zrównoważonym. Oczywiście polskie przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa, które są zlokalizowane w Polsce, cały czas wypatrują, cały czas namawiają, my też często rekrutujemy, jesteśmy na tamtych rynkach. Natomiast jeżeli popatrzymy na Ukrainę, dosyć często jest tak, że osoby, które już pracują na Ukrainie w sektorze IT, zarabiają porównywalnie albo i nawet więcej niż specjalisty tutaj w Polsce. A więc raczej już mówimy o relokacji specjalistów z Ukrainy, już mówimy o tych doświadczonych ze względu na kwestie kulturowe bądź ewentualnie prywatne, aniżeli już stricte same zarobkowe. Nie wiem, jak to się stało, natomiast Ukraina stała się takim przyczółkiem, gdzie w pierwszej kolejności kilka lat temu, do której pukały firmy ze Stanów. W większej ilości niż do Polski, a więc te wynagrodzenia też automatycznie potrzebowały troszeczkę szybciej do góry niż w Polsce, w niektórych specjalizacjach, jeżeli chodzi o IT.
Ale ja ci powiem dlaczego, bo ja prowadziłem trochę rozmów właśnie z firmami ukraińskimi i wyobraź sobie, że w tej Dolinie Krzemowej całej i tam całym tym kalifornijskim Eldorado informatycznym przedstawiciele ukraińskich spółek bardzo są aktywni. Oni po prostu są tam na miejscu. I to nie jest tak, że oni sobie robią sprzedaż z Ukrainy, tylko po prostu Sasza z Wanią jadą i tam są na miejscu obecni. Tam robią relacje z konkretnymi podmiotami i tam jest to po prostu nawiązywanie kontraktów i relacji i obsługa leci sobie bezpośrednio z Ukrainy, co zresztą miało też miejsce z Białorusi, teraz no, różnie to wygląda, aczkolwiek Białoruś jest bardzo, bardzo mocnym ośrodkiem IT i software house'owym, tu w ogóle bez dwóch zdań spokojnie możemy sobie o tym mówić. Wracamy do początku naszej rozmowy, czyli słowa, a w zasadzie dwóch słów, spirala podwyżek. Opowiedzieliśmy sobie troszeczkę, co się działo w roku 2021. Mniej więcej zrobiliśmy przegląd różnego typu stanowisk, jak tam się układa nam kwestia wynagrodzeń i co było powodem, że nam te podwyżki były zastosowane. Na koniec naszej rozmowy zróbmy sobie taki wrzutkę predykcji na najbliższe miesiące roku 2022. Pytanie jest bardzo proste, aczkolwiek odpowiedź może być skomplikowana. Czy spirala podwyżek będzie nadal się nakręcać?
Ja myślę, że pierwsze pół roku będzie, w pierwszym półroczu będziemy obserwować dosyć mocny wzrost wynagrodzenia. Myślę, że dopiero tak po pierwszych dwóch, trzech miesiącach, kiedy specjaliści przeliczą sobie, ile zostało im w portfelu, ile stracili czy zarobili, jak te kalkulacje im wyjdą. Wszystkie informacje, które do mnie napływają, są takie, że no niestety będzie to na niekorzyść. Spowodują kolejne, że tak powiem, wycieczki masowe po wzrostu uposażenia. A więc ja myślę, że tak luty, marzec, kwiecień będą takimi miesiącami najbardziej trudnymi dla przedsiębiorstw, które będą musiały się mierzyć z wieloma ciężkimi rozmowami, reewaluacją własnych budżetów i planów finansowych na 2022. Odczuwalnie myślę, że taką tendencją, którą będziemy mogli zaobserwować i przedsiębiorstwa, które będą mogły mówić, to jest właśnie koniec pierwszego półrocza, jak już te pierwsza fala tych największych podwyżek będzie za przedsiębiorstwami. Ja myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli mówić, co dalej, bo pytanie jest, jak bardzo progresywna będzie inflacja rynkowa. Bo jeżeli ona będzie nadal nie ustawała, a wszystko wskazuje, że nie będzie ustawała, to osoby z branży IT nie mają problemu, żeby pójść po kolejną podwyżkę, co nam też pokazało ostatnie badanie Antal, że pomimo tego, że otrzymali podwyżkę na poziomie blisko 3000 zł, ponad połowa wybiera się po kolejną podwyżkę związaną z Nowym Ładem. A więc każdy kalkuluje, polscy programiści, polscy specjaliści IT, oni to są też bardzo dobrzy przedsiębiorcy, a więc którzy potrafią liczyć i dzięki temu też, w związku z tym, że są tak dobrzy i tak przedsiębiorcy, ten kapitał przychodzi do Polski, bo organizacje wiedzą, że mogą im zaufać. A więc no, wszystko ma swoje plusy i minusy, natomiast zdecydowanie, Wiktor, wydaje mi się, że najbliższe pół roku będzie bardzo ciężkie dla wielu przedsiębiorstw, o czym słychać tak naprawdę w każdych kuluarach rozmów biznesowych, które się prowadzi.
To stawiając teraz kropkę nad i, ponieważ ty zajmujesz się usługami IT, IT services w ramach Hantal, więc masz do czynienia z całą rzeszą różnego typu zapotrzebowań budowanych przez waszych klientów, jakby nie było. Powiedz mi, twoim zdaniem, na które stanowisko, jeśli chodzi o profile IT, w tej chwili jest największe zapotrzebowanie? Gdybyś miał takie jedno wybrać, takie jedno w ogóle, że w ogóle każdy o to pyta.
Jezu, no każdy pyta o dewelopera Java, dewelopera .NET i o frontend.
A więc nie mamy odpowiedzi.
Jedno w trzech, jeżeli mam odpowiedzieć, to deweloper, a jeżeli w szczegóły, to bym powiedział, że dwie technologie backendowe plus frontend, z tego względu, że nastąpiła ta digitalizacja dosyć mocna, a więc kwestie tego, co widzimy, jak widzimy, są bardzo ważne, a więc osoby, które zajmowały się frontendem, czyli tą warstwą zewnętrzną, stały się bardzo, bardzo mocno popularne, ich oczekiwania mocno wynagrodzeniowe dorównały backendowi, który był przez wiele, wiele, wiele lat lepiej opłacany.
No i mamy prostą odpowiedź, więc moi mili słuchacze i widzowie, jeżeli macie ochotę się przekwalifikować, to proponuję iść w kierunku bycia deweloperem. Tutaj w jednym z tych trzech obszarów, o których Fabian nam przed chwileczką powiedział, praca jest praktycznie do wzięcia od zaraz i to jeszcze za całkiem godne wynagrodzenie, a słysząc o tych trendach, o których tu Fabian przed sekundką nam powiedział, to można po taką podwyżkę pójść nie raz, a nawet i dwa razy do roku. Bardzo serdecznie ci, Fabianie, dziękuję za wizytę w moim podcaście. Cieszę się, że sobie pogadaliśmy o tej, no jakby nie było, bardzo interesującym obszarze świata IT i tej spirali podwyżek. Moim gościem był Fabian Pietras, Business Unit Director IT Services w firmie Hantal. Dzięki ci, Fabianie.
Dzięki piękne, do usłyszenia. Do widzenia.
Wow, ależ to była interesująca rozmowa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dużo, dużo informacji padło w tym dzisiejszym 590. odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Serdecznie wam dziękuję za uwagę. Dziękuję również patronom Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryczce, którzy wspierają rozwój tej audycji na platformie patronite.pl. Dzięki serdeczne, zasubskrybujcie sobie ten podcast, jeżeli chcecie słuchać więcej tego typu informacji i wtedy nie ominie was żaden kolejny odcinek. A na dzisiaj stawiam kropkę i mówię wam cześć, na razie, do usłyszenia.